Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy serdecznie widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Serdecznie witam naszego gościa, pana ministra Witolda Bańkę, ministra sportu i turystyki. Witam pana.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I chcemy z panem ministrem porozmawiać na temat sportu i turystyka, oczywiście osiągnięcia i zadania, czyli będziemy się trochę chwalić, ale będziemy myśleć, co jest jeszcze do zrobienia. Ale panie ministrze, chciałem rozpocząć od konferencji prasowej dzisiaj w Polskim Związku Piłki Nożnej. Wiadomość, o której wiedzieliśmy wcześniej, bo została podana przez prezesa Bońka, ale dzisiaj oficjalnie pan Jerzy Brzęczek zaprezentowany jako selekcjoner reprezentacji Polski. Dobry wybór czy zły?
No, posłużę się ewangelicznym powiedzeniem, można by powiedzieć przysłowiem, tak, po owocach ich poznacie, tak? Ja uważam, że trzeba każdemu selekcjonerowi na starcie jego pracy trzeba dać ogromny też kredyt zaufania. Przypominam sobie początki przed 5 laty trenera Adama Nawałki, kiedy można powiedzieć wszyscy podchodzili sceptycznie do jego misji, a jednak ten, spoglądając całościowo na tę pracę, na ten przekrój tych 5 lat, to można to powiedzieć, że sporo zostało zrobione. Mieliśmy wiele spotkań, które dostarczyły nam wielkich emocji i wzruszeń. I myślę, że ta reprezentacja jest w zupełnie innym miejscu niż była przed 5 laty. Oczywiście mamy za sobą nieudany mundial, natomiast to nie może też jakby przysłonić całości tej pracy, więc uważam, że trenerowi Brzęczkowi też trzeba dać szansę i poczekamy.
No właśnie, to wrażenie, które mamy i nastroje, jakie mamy, jeżeli chodzi o piłkę nożną reprezentacyjną, są no kiepskie po mundialu. Natomiast to jest już kolejny trener po Smudzie Fornaliku, po Nawałce, trener Polak. Czyli widzimy, że ta linia gdzieś tam jest kontynuowana trenerów z Polski. Sam Jerzy Brzęczek dzisiaj bardzo często podkreślał, że cieszy się z tego, że jest Polakiem, jest dumny z tego i że jest to dla niego spełnienie marzeń, będzie prowadził reprezentację Polski jako Polak.
Czy to jest bardzo ważne, to poczucie identyfikacji trenera, selekcjonera i ta argumentacja, którą też Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia odnośnie wyboru trenera Brzęczka, właśnie, że to musi być, że to jest trener z Polski. Myślę, że warto też wzmacniać tę polską myśl szkoleniową. Taki trener bez względu na to, ile będzie trwała jego przygoda z reprezentacją, może stanowić później w przyszłości także dla futbolu, dla klubowego, dla piłki klubowej wzmocnienie, więc to jest ten kierunek, który PZPN i prezes Boniek obrali, właśnie podążając tą drogą wcześniej wyboru trenera Nawałki, teraz trenera Brzęczka. Na pewno pracowity szkoleniowiec, pracowity, pełen takiej determinacji, pasji i miejmy nadzieję, że to też przełoży się na spotkania naszej reprezentacji. Niebawem już mecze i eliminacyjne mecze Ligi Narodów, także będziemy mieli okazję zweryfikować te pierwsze spotkania.
Sam mundial, panie ministrze, jakie, no wrażenia wiadomo jakie, ale jaka ocena, co się stało, że ta reprezentacja, która i w Euro 2 lata temu i w eliminacjach do Mistrzostw Świata, no prezentowała się bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć znakomicie i też dobrze się oglądało reprezentację Polski, a później już pierwszy mecz na mundialu w Rosji pokazał, że coś się tam stało chyba.
Znaczy, na pewno ten słaby występ musi być poddany takiej gruntownej analizie. Ciężko nam powiedzieć, ponieważ ja też nie wiem, jak wyglądało to tak zwane bezpośrednie przygotowanie startowe, te ostatnie treningi przygotowania, jak pod kątem sportowym, technicznym, taktycznym, jak te treningi przebiegały, więc ciężko tutaj określić z mojej strony, jaka była jedyna przyczyna. Myślę, że to musi być naprawdę gruntowna analiza, przede wszystkim wskazanie przyczyn porażki. Ja mogę powiedzieć tak, że spoglądając na grę naszych piłkarzy, jedną z takich głównych przyczyn, które mógłbym trochę z boku, bardziej oglądając już przebieg spotkań niż samych przygotowań treningowych, to mógłbym wskazać przygotowanie fizyczne. No, brakowało naszym zawodnikom takiego głodu piłki, brakowało szybkości, wytrzymałości, przygotowania takiego kondycyjnego, takiego, można powiedzieć, zostawienia też na boisku serca, walki do samego końca. I tutaj wydaje mi się, że no bardzo mocno, szczególnie w tym kontekście przygotowania fizycznego, trener, który odpowiadał za przygotowanie fizyczne, powinien się mocno zastanowić, jakie zostały popełnione błędy, bo błędy na pewno zostały popełnione, no bo tej świeżości, tego luzu w grze naszych reprezentantów nie było. Ciężko się spoglądało na piłkarzy, którzy słyną ze swojego przyspieszenia, szybkości, a tych takich cech wiodących nie było widać na murawie i no to było bardzo zastanawiające i tutaj wydaje mi się, że ten aspekt właśnie przygotowania fizycznego powinien zostać jakby szczególnie przeanalizowany przez sztab, przez związek.
I w kontekście modelu już ostatnie pytanie. Co dalej? Jaka przyszłość? Czy bazujemy na tym, co jest? Gdyby pan minister był selekcjonerem, czy mógł poradzić Jerzemu Brzęczkowi? Czy rewolucja? Jerzy Brzęczek mówił o ewolucji tylko. Czy wprowadzanie młodych zawodników, rezygnacja z niektórych? W jaki sposób trzeba to poprowadzić?
Na szczęście jako minister nie muszę ingerować i nawet nie mogę w te kwestie sportowe, personalne, aczkolwiek jako kibic też mogę powiedzieć, że no na pewno tutaj to nie jest miejsce na rewolucję. Mamy pewną wyselekcjonowaną grupę piłkarzy. Są też starsi zawodnicy, którzy powolutku będą raczej zmierzać ku końcowi tej swojej przygody reprezentacyjnej. Warto, żeby wprowadzać nowych, młodych zawodników, następców. I myślę, że trener Brzęczek doskonale sobie zdaje z tego sprawę. I też analiza, myślę, że nowy sztab szkoleniowy również powinien przeanalizować mundial, który się skończył w kontekście przygotowań do kolejnych ważnych imprez. Wierzę głęboko, że do Mistrzostw Europy się zakwalifikujemy. Akurat trenerem przygotowania fizycznego u trenera Brzęczka z Leszek Dyja były lekkoatleta, którego znam jego pracę, znam jego warsztat, więc akurat jestem przekonany, że pod kątem przygotowania fizycznego do ważnego turnieju, to myślę, że tutaj nie będziemy mieli jako reprezentacja takich problemów.
Może tu jest klucz do tego, żeby to, co nie zagrało w Rosji, zagrało na Euro. Panie ministrze, i też pytanie w kontekście reprezentacji, ale też mamy okres eliminacji do Pucharu, do Ligi Mistrzów przede wszystkim, ale też i do Ligi Europy. No i trochę tak się ciężko patrzy na te pierwsze rundy z udziałem naszych zespołów, bo jedziemy z całym szacunkiem oczywiście do Armenii czy gdzieś do Mołdawii i drżymy o wynik, czy ta druga runda będzie. Dlaczego tak to wszystko wygląda? Przecież to powinno być 4-0 z takim ułatwieniem i sprawa załatwiona, tak mówiąc kolokwialnie.
No to prawda, trochę te europejskie puchary w ostatnim czasie obnażają braki polskiej piłki klubowej, braki szkoleniowe i braki też takiego strategicznego spojrzenia na prowadzenie klubów, choćby w kontekście dopływu wychowanków czy dbania o wychowanków. Te puchary, które się rozpoczęły, te pierwsze mecze i Lecha, i Górnika, faktycznie małe dreszczowce, ledwo nasze drużyny przebrnęły ten szczęśliwie przeszły dalej. No jutro mamy pojedynek Legii ze Spartakiem Trnawa. Też niełatwy przeciwnik i tutaj zalecałbym dużą czujność, a nie już spoglądanie w kolejną rundę i w kolejnego przeciwnika. Ja myślę, że to jest też dobry moment, dobry czas na to, żeby to się dzieje też od około półtora, dwóch lat, że polska piłka klubowa się zmienia w tym zakresie, że coraz bardziej dostrzegany jest ta kwestia sportu dzieci i młodzieży, czyli tworzenia właśnie piramidy szkoleniowej w klubach, inwestowania szczególnie środków w akademie piłkarskie. My też jako resort tutaj dofinansowujemy infrastrukturę w tym zakresie. Teraz pojawił się silny partner, sponsor, bank PKO BP wraz z totalizatorem sportowym, z marką Lotto, będą wspierać ekstraklasę i te środki w znacznej mierze mają być kierowane do klubów właśnie na szkolenie dzieci i młodzieży i to fantastyczna inicjatywa pana premiera Mateusza Morawieckiego w tym zakresie właśnie, żeby wzmocnić piłkę klubową od fundamentów, bo fundamentem jest właśnie szkolenie i myślę, że to jest ten kierunek, który polska piłka klubowa powinna obrać, czyli inwestowanie właśnie młodych zawodników w wychowanków.
Sport i turystyka, takie dwie rzeczywistości dzisiaj nam towarzyszą. Od sportu zacznijmy. Pan minister jest już blisko 3 lata urzędującym ministrem sportu. Co się zmieniło od momentu objęcia urzędu ministerstwa?
Sporo programów, sporo projektów. Myślę, że przede wszystkim trochę zmieniliśmy sposób myślenia o sporcie. Ja też, kierując się taką dewizą, że nie ma sukcesów w sporcie wyczynowym właśnie bez sportu dzieci i młodzieży, trochę zmieniłem sposób spoglądania na sport, czyli zdecydowanie chcemy postawić na fundamenty, czyli na sport powszechny, sport dzieci i młodzieży, jakby budując tą konsekwentnie od tego czasu piramidę szkoleniową, tak aby młody człowiek spotykał się z pieniędzmi ministerialnymi, mówiąc kolokwialnie, na każdym etapie rozwoju sportowego, tak? Od szkół poprzez małe kluby sportowe, poprzez szkolne kluby sportowe, kadry wojewódzkie, poprzez różnego rodzaju szczeble kadry narodowej, aż po kadrę olimpijską. Stąd też właśnie wdrożyliśmy program klub. Mówimy o nim takie nasze sportowe 500+. W tym roku ponad 3600 klubów otrzymało z resortu dofinansowanie właśnie na pracę trenera, dodatkowe wynagrodzenie dla trenera, organizację zgrupowania sportowego czy zakup sprzętu sportowego. To jest program, który bardzo zmienił oblicze właśnie w takich miejscach, w takich małych klubach, które niejednokrotnie mają budżety na poziomie kilkunastu tysięcy złotych rocznie, i takie nasze granty 10 tysięcy, 15 tysięcy złotych dla tych klubów, to jest ogromna pomoc i szansa też, tak, na taki drugi oddech, na możliwość zafunkcjonowania. Też program SKS, który myślę, że kilka pokoleń Polaków pamiętało przez lata, w ostatnich latach mocno zaniedbany, myśmy go przywrócili, ponad 50 milionów budżet na ten program, dzięki niemu prawie 360 tysięcy dzieci uczestniczy w dodatkowych zajęciach z aktywności fizycznej, właśnie takich regularnych, w tak zwanych szkolnych klubach sportowych. Też wprowadziliśmy projekt bardzo ważny, też pionierski, Narodową Bazę Talentów, w której już mamy, można powiedzieć, poprzez sprawdziany aktywności fizycznej przebadane około blisko 500 000 dzieci, około 2 milionów prób takich fizycznych przeprowadzonych, prowadzonych do takiej bazy danych, która też daje nam obraz tego, w jaki sposób ta aktywność fizyczna się zmienia, jak się poprawia, czy się poprawia w wielu obszarach. No i tak naprawdę też, dbając o ten sport dzieci i młodzieży, załataliśmy też dziury, które były choćby w kadrach wojewódzkich, gdzie nie było finansowania na przykład juniora starszego czy juniora młodszego, takiego etapu rozwoju młodego człowieka, tylko były finansowane ze strony resortu kadry wojewódzkie młodzików. Myśmy to też zmienili, więc to konsekwentne takie działania, właśnie to, co wcześniej wspomniałem, czyli finansowanie każdego etapu rozwoju młodego człowieka poprzez Team 100, czyli 202 utalentowanych młodych sportowców, medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, różnych kategorii wiekowych, którzy otrzymują dodatkowe wsparcie ze środków Polskiej Fundacji Narodowej przy współudziale Instytutu Sportu, naszej jednostki nam podległej. Także zabezpieczamy dodatkowo młodych ludzi, dając im około 40 tysięcy złotych rocznie każdemu z tych młodych sportowców, medalistów, tak aby, oprócz oczywiście pieniędzy, które przekazujemy jako resort do związków sportowych, tak aby im zabezpieczyć dodatkowe źródło finansowania, w tym sensie, że mogą sobie z tych środków choćby sfinansować takie kwestie jak fizjoterapeutę, opiekę dietetyka, psychologa, ale także takie można bardzo, bardzo przyziemne, jak zapłatę za czynsz czy paliwo, tak abyśmy tych młodych ludzi po prostu nie tracili. Często to jest taki wiek, w którym medalistów Mistrzostw Europy, właśnie juniorów czy Mistrzostw Świata tracimy, bo później zderzają się z tą prozą życia, że trzeba, że kwestie finansowe często biorą górę nad kontynuowaniem kariery, i to sprawiało, że przez wiele, wiele lat ostatnich właśnie w polskim sporcie traciliśmy mnóstwo talentów, i myślę, że ten etap mamy o tyle za sobą, że tą grupę najbardziej utalentowanych mamy zabezpieczoną, tych potencjalnych medalistów, uczestników Igrzysk Olimpijskich w Tokio czy w Pekinie, jeśli chodzi o Igrzyska Zimowe.
Wydaje się, na podstawie tego, co pan minister mówi, że to jakiś taki przewrót się wręcz dokonał, bo pan minister wspomniał o tym, że już od samego początku, od bardzo młodego wieku wspieracie tych sportowców. Nie tak, że ktoś gdzieś tam, gdziekolwiek się wybije na jakimś boisku pod blokiem i tak dalej, ale już jakby ministerstwo czuwa poprzez, wiadomo, szkoły i tak dalej, nad tymi młodymi ludźmi, którzy przejawiają jakieś talenty, jeżeli chodzi o różne dyscypliny sportu i też wyławia, by później wspomagać w rozwoju.
To prawda. Problemem też polskiego sportu przez wiele lat było nadmierna eksploatacja na pewnym etapie rozwoju też młodych sportowców. Funkcjonował taki program, w którym nagradzano trenerów za punkty we współzawodnictwie sportowym, choćby w takich kategoriach jak młodzik, junior, czy junior starszy, czy junior młodszy. To sprawiało, że często zawodnicy byli na tym etapie eksploatowani z przyczyn finansowych. My ten projekt zlikwidowaliśmy. Budżet, zwiększając budżet na pracę trenera, na tak zwaną stawkę dzienną, wynagrodzenie trenera za osobodzień, za pracę na zgrupowaniu sportowym, nie chcąc nagradzać finansowo za wyniki, tylko jakby też uzmysławiając szkoleniowcom, że my rezultatów sportowych oczekujemy właśnie w kategorii seniorowskiej. My chcemy medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich właśnie w tym docelowym etapie kariery, a nie na etapie kilkunastu lat, jak młody człowiek dopiero zaczyna swoją przygodę ze sportem, a można niestety wtedy wiele zepsuć, nadmiernie go eksploatując właśnie pod kątem treningowym. Też doceniliśmy poprzez program Pierwszy Trener trenerów klubowych, wychowawców medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, przyznając im nagrody finansowe, można powiedzieć taki ekwiwalent za wyszkolenie, nagrodę od polskiego państwa za to, że taki trener wynalazł dla sportu, czy wychował dla sportu zawodnika. To są nagrody na poziomie 10 tysięcy złotych za doprowadzenie, za wychowanie takiego zawodnika. To są też zmiany w wynagrodzeniu takim podstawowym trenerów kadr narodowych, znaczy zwiększenie tych środków. Więc no, muszę ze spokojem, spoglądając na te ostatnie 3 lata, powiedzieć, że w każdy taki obszar w sporcie, zarówno w kontekście zawodniczym, jak i trenerskim, a także działaczy, czyli kwestia zarządzania w też polskich związkach sportowych i braku transparentności, w tym problemów z tym wszystkim związanych, to jakby dotknęliśmy każdego tego elementu. Także walki z dopingiem, nie tylko w tym wymiarze krajowym, ale w tym wymiarze globalnym, więc sporo projektów w zakresie sportowych, no ale także turystyka, o czym też będziemy mieli okazję powiedzieć, czyli zabezpieczenie turystyczne, fundusz gwarancyjny, nowa dyrektywa unijna wdrożona, też szereg projektów pokazujących, promujących Polskę w kraju i za granicą.
Jeszcze kończąc temat szkolenia młodzieży, tak w sumie tylko te tematy zahaczamy delikatnie, ale kwestia WF-u w szkołach. Poprzednie 8 lat rządów, ja przynajmniej tak pamiętam, że kojarzą mi się z programem Stop zwolnieniom lekarskim z WF-u. Jak dzisiaj wygląda sytuacja? Czy lekcje wychowania fizycznego to jest coś, co na co dzieci czekają i młodzież, czy rzeczywiście jakiś taki sposób na to, żeby może trochę odpocząć od innych lekcji?
Czy z jednej strony jest szereg nowych projektów w zakresie upowszechniania sportu i tutaj sytuacja się poprawia. Prowadziliśmy takie badania, w których by aktywność fizyczna Polaków się zwiększyła w niewielkim stopniu, ale się zwiększyła, patrząc globalnie na całą Polskę. Jest tutaj poprawa, taka tendencja chyba lekko na plus, ale wciąż to jest wielki problem. Problem społeczny. To jest, ja też wielokrotnie powtarzam, że my jako resort możemy wdrażać szereg różnego rodzaju projektów, natomiast to wszystko zaczyna się w naszych domach i wszystko zaczyna się w naszych głowach. My musimy, nie możemy zapominać o tym, że szczególnie w domach, w rodzinach, gdzie tak naprawdę przygoda ze sportem młodych ludzi się rozpoczyna, że jeśli mama i tata nie dadzą przykładu, jeśli nie zaszczepią tej miłości do sportu, nie zachęcą do uprawiania sportu, nie zrozumieją, że sport może ukształtować młodego człowieka, to te wszystkie nasze działania, programy, projekty, które uruchomiliśmy, nie przyniosą aż takich efektów. Więc to jest ogromny problem, który wymaga takiego pełnego zaangażowania ze strony i wielu resortów, ale ze strony tak naprawdę nas wszystkich. Tak? Każdy z nas powinien sobie zdać sprawę z tego, że nie powinniśmy przyzwalać na to jako rodzice, jako dziadkowie, żeby nasze dzieci czy wnuki unikały aktywności fizycznej. Sport nie ma barier. Sport może być dla każdego i nie każdy zostanie medalistą olimpijskim, ale uprawianie sportu zostawia ślad u każdego. pozytywny ślad.
Kształtuje to, co pan minister powiedział, nie tylko dbanie o to, żeby dziecko się ruszało, ale też buduje w młodym człowieku, ale później też i w człowieku dorosłym, no takie pojęcie pewnej dyscypliny, treningu choćby, tak, pewnego poświęcenia i tak dalej, żeby widzimy naszych sportowców, czyli tych z pierwszych stron gazet, nie będę może wymieniał nazwisk, ale wiadomo, o których chodzi i widzimy, że to nie wygląda tylko tak w dzień, kiedy osiągają sukcesy, zdobywają złote medale, ale pamiętamy o tym ich treningu, o tym braku czasu na jakąś prywatność i tak dalej, chociaż wiadomo, że ten czas jakoś kradną, żeby z rodziną go trochę spędzić. Więc to też trzeba być świadomym, tak, że żeby rzeczywiście jakiś sukces odnieść, to trzeba pewnych poświęceń i na to trzeba być również gotowym i do tego chyba też wychowywać się wzajemnie.
No zdecydowanie tak. Ja też wielokrotnie powtarzałem taką, można powiedzieć, też podstawową zasadę, że sport przede wszystkim uczy pokory też i w tym życiu sportowym, ale także pozasportowym porażki hartują, a zwycięstwa wzmacniają i sport też może być pięknym nośnikiem wielu wartości, właśnie takiej szlachetnej rywalizacji. Może nieść ze sobą właśnie te wartości wychowawcze, kształtujące młodego człowieka. I to jest też jedna z moich misji, właśnie zachęcanie do tego, aby dostrzec rolę sportu, aby społecznie to było też odczuwalne, ale ja się bardzo cieszę przede wszystkim, że też z tego poziomu rządowego to wsparcie zarówno w kwestii finansowania mamy ogromne i do naszych działań, do tej naszej polityki sportowej, którą prowadzimy i jestem głęboko przekonany, że te efekty też będą przychodzić nie tylko w tej skali mikro, czyli w skali zdobywania medali na imprezach międzynarodowych, ale także w tej skali makro, czyli w kwestiach właśnie upowszechniania sportu, że społecznie też ta sytuacja będzie się poprawiać.
Wiadomo, że nie każdy będzie mistrzem olimpijskim, ale tak jak pan minister wspomniał wcześniej, te takie perełki, ci, którzy się wybili, oni pociągają w jakiś sposób innych, prawda? Zachęcając też do tego, by sport uprawiać. Wspomniał pan minister o kwestii dopingu w sporcie. Pan minister też jest sam zainteresowany tym tematem bardzo mocno, od początku praktycznie działalności w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Obowiązuje ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie. Jakie owoce, bo to już ponad rok chyba obowiązywania tej ustawy. Jak ona wygląda, jakie są główne założenia i jakie widzimy efekty jej obowiązywania?
No, muszę powiedzieć, że w tym obszarze przebyliśmy szczególnie spektakularną drogę, bo pamiętam 2016 rok, gdzie zastałem przepisy, które były niedostosowane do regulacji Światowej Agencji Antydopingowej. Dostaliśmy ultimatum ze strony WADA na zmianę tych regulacji. Groziło naszemu laboratorium odebranie akredytacji. No i takie dosyć konsekwencje mocne wizerunkowe w błyskawicznym tempie. Dostosowaliśmy te przepisy, a później równolegle trwały prace no właśnie ustawą o zwalczaniu dopingu w sporcie, która powołała Polską Agencję Antydopingową. Zwiększyliśmy budżet na badania antydopingowe. Uruchomiliśmy naprawdę bardzo dobrą współpracę ze służbami też śledczymi, z policją, ze służbą celną. Jest w ramach Polady funkcjonuje właśnie też taki też można dział śledczy, który zajmuje się intensyfikacją tej walki z dopingiem. Dzisiaj można powiedzieć, że efektem też tych naszych regulacji, tych zmian, które zostały wdrożone, był fakt też docenienia nas i mojej roli w tym całym procesie i wybór na członka Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej jako reprezentanta wszystkich 47 państw członkowskich Rady Europy. I my dzisiaj możemy mówić też o tym, że nasze rozwiązania legislacyjne są przykładem dla wielu innych krajów. My też edukujemy Azerbejdżan, też na Ukrainie. Też nasze te regulacje są wdrażane i będą wdrażane i mamy z wielu krajów, nie tylko europejskich, właśnie zapytania o tę naszą ustawę, o te rozwiązania, które wprowadziliśmy, które dzisiaj są, można powiedzieć, i to też o tym mówiła WADA, wzorcowe, jeśli chodzi regulacje i współpracę ze Światową Agencją Antydopingową, więc to był nasz i naszego resortu wielki sukces i też jakby konsekwentnie w tym obszarze działaliśmy. Ja też mówiłem wielokrotnie, że walcząc o czysty sport musimy dotknąć każdego z elementów tego hasła, tak? Czyli właśnie walka z dopingiem jako zjawiskiem patologicznym, ale także walka z złym zarządzaniem w polskich związkach sportowych, co jest problemem polskiego sportu wciąż, brakiem takiej transparentności w funkcjonowaniu tychże związków, osób, które zarządzają wieloma związkami sportowymi i tak, aby pewne zmiany przeprowadzać, to trzeba konsekwentnie dotykać właśnie każdego z tych obszarów, no bo to jest taki system naczyń powiązanych. A walka z dopingiem jest mi szczególnie bliska, ponieważ sam będąc sportowcem, jakby dostrzegałem, jak spory to jest problem, tak? Mówiliśmy wcześniej o roli wychowawczej sportu, no jak mamy wychowywać poprzez sport, jak znajdują się tacy w sporcie, którzy chcą nas oszukiwać. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie tego zjawiska stuprocentowo wyeliminować, tak jak też nie wyeliminujemy przestępstw z życia społecznego. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał nas oszukiwać, natomiast musimy z tym skutecznie walczyć też. Takim naszym, moim osobistym sukcesem było to, że w tym roku wynegocjowaliśmy, a prowadziłem też negocjacje międzykontynentalne, zachęcając do zwiększenia budżetu, no właśnie walkę z dopingiem, budżet Światowej Agencji Antydopingowej w latach 2019-2022 będzie zwiększony o 8% w skali każdego roku, właśnie także na działalność edukacyjną, na działalność śledczą, więc no to są takie kierunki, które my jako osoby zarządzające sportem na całym świecie musimy brać szczególnie pod uwagę.
Panie ministrze, na ile sport jest czysty, tak jak pan minister wspomniał, bo to jest sprawa bardzo delikatna chyba, jeżeli chodzi o kwestię dopingu i niedopingu, czy tej granicy, że to jeszcze nie jest doping, a to już jest doping. Mamy takie no, sztandarowe wręcz przykłady, przypominam się Marit Bjergen i leki na astmę, które sprawiały, że no, była lepsza od innych, że te leki jej pomagały, ją wzmacniały. Sprzeciw czy oburzenie naszej Justyny Kowalczyk, która jakby taką bezsilność swoją wyrażała w tej kwestii, że, no, że szkoda trochę, że ona nie jest też chora na astmę, bo też by mogła skorzystać z takich czy innych środków. Więc pytanie, na ile sport jest naprawdę czysty dzisiaj, jeżeli chodzi o te kwestie dopingu, i środków, które, no nie wiem, nazywamy leczniczymi.
No to jest problem, to prawda, odwieczny sportu, że funkcjonują takie kombinacje, można powiedzieć, w kontekście zdrowia u wielu sportowców i nie są to dokładnie, można powiedzieć, w 100% uregulowane kwestie, bo tutaj też ciężko odmawiać sportowcowi, którym jest gdzieś tam na pewnym etapie chory, tego, aby móc startować. I tutaj zdarzają się i jest wiele nadużyć w tym zakresie, to prawda. I też WADA czy Narodowa Agencja Antydopingowa tutaj szczególną wagę powinny właśnie przywiązywać do tego rodzaju przypadków, dokładnie je badając, bo zdarzają się tak zwane też wyłączenia terapeutyczne. Sportowiec ma prawo do kontuzji czy jakiegoś upadku na zdrowiu i często lekarz wydaje zgodę na stosowanie jakiegoś specyfiku, który ma sprawić, że wróci on do dyspozycji, czy wróci po kontuzji. Też trudno temu sportowcowi tego odmawiać. Takie przypadki się zdarzają, różnego rodzaju choroby i to też trzeba uwzględniać. Natomiast no, trzeba szczególnie przywiązywać wagę do nadużyć, do tego, żeby to faktycznie była choroba, czy leczenie kontuzji, a nie źródło do tego, aby poprawić swoją sprawność fizyczną i zyskać przewagę nad konkurentem, a niestety takie przypadki też mają miejsce. Natomiast no, ja też nie chciałbym generalizować, mówiąc, wytaczając takie ponure wizje, że sport nie jest czysty. Wierzmy w to, że sport może być czysty, inaczej, że sport musi być czysty, bo sport, w którym jest przyzwolenie na doping czy na tego rodzaju praktyki, traci sens, traci rację bytu i chyba tracimy takie, nie wiem, czy nie ostatnie ogniwo, które jest w stanie właśnie nas wszystkich połączyć, budować pozytywne emocje, takie poczucie też wspólnoty narodowej i też budować te aspekty, o którym mówiłem, wychowawcze, no bo nie możemy stawiać jako wzór, jako przykład dla młodych ludzi, sportowców, którzy nie są czyści.
Pójdę w tym kierunku jeszcze takich trudności, jeżeli chodzi o kwestie sportowe, o korupcję chciałem zapytać. Jak wygląda to w Polsce? Pamiętamy aferę tego piłkarskiego pokera, tak? Aferę fryzjera. Dzisiaj mamy Andrzeja Woźniaka, bohatera też Książę Paryża, pamiętamy jego występy w reprezentacji Polski, który zostaje trenerem bramkarzy, więc też jakiś zgrzyt, różne są komentarze na ten temat i dziennikarzy, czy byłych selekcjonerów. Jedni są za tym, że już odpokutował to wszystko, co zrobił. Przypomnijmy, że był skazany prawomocnym wyrokiem i ten wyrok odbył w zawieszeniu. A z drugiej strony, no takie pytanie, to jest reprezentacja Polski i na ile taka osoba, wiadomo, fachowiec, pomoże na pewno, wyszkoli bramkarzy, ale no, czy nie będzie w tej beczce miodu jakiejś tam łyżki dziegciu?
No, powiem tak, no jako resort i jako minister wiadomo, że nie ingerujemy w kwestie personalne, stricte sportowe, bo nie robimy tego, nie możemy tego robić. Mogę powiedzieć, że jako kibic, tak, odczuwam pewien dyskomfort związany jakby z akurat tą funkcją, to prawda. Można tak podejść do tego, że winy zostały odpokutowane, kara, tak. Natomiast faktycznie reprezentacja to jest takie dobro narodowe i myślę, że tam jednak powinny funkcjonować osoby w tym zakresie nieskazitelne, natomiast no jest pewien dyskomfort na starcie w tym zakresie, to prawda, jeśli chodzi o trenera Andrzeja Woźniaka, no to jest wybór osobisty trenera Brzęczka.
I jeszcze jedna kwestia, też problematyczna, trudna, walka ze stadionowymi łobuzami, z chuliganami, tak trzeba ich nazwać. Był pewien okres, że już wszystko jakoś wracało do normy, czyli widzieliśmy na stadionach rodziny z małymi dziećmi, widzieliśmy dużo kobiet też na meczach. Ostatnie wydarzenia na różnych wymiarach, czy to polskiej piłki ligowej, czy Pucharu Polski, no pokazują, że jednak no nie do końca to wszystko zostało jakoś załatwione. Czy właśnie w głowach kibiców wiele rzeczy też się odgrywa. Natomiast no co państwo może zrobić, czy ministerstwo z tymi, którzy, to są jednostki, też trzeba przyznać, tak, ale z tymi, którzy rozbijają tę atmosferę na stadionach?
No tutaj też nie jest żadną tajemnicą, że właściwie można powiedzieć, na takim końcowym etapie są prace nad nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie imprez sportowych, której jakby gospodarzem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i będą pewne regulacje, które podążą w kierunku zaostrzenia kar, choćby za wbiegnięcie na murawę, czy za tak zwany bandytyzm na stadionach i poza stadionami, więc teraz właściwie jest jakby ostatni etap też konsultacji już ze stroną sportową, bo chcieliśmy i też MSWiA o tym wielokrotnie, jakby to też było wielokrotnie przedstawiane stanowisko ministerstwa, że te rozwiązania też powinny być w takim duchu porozumienia, konsensusu ze środowiskiem sportowym, uwzględniając właśnie też specyfikę imprez sportowych, oprawy meczowej, więc myślę, że teraz niebawem też te rozwiązania zostaną zaprezentowane.
Bo jest wiele pozytywów, widzimy właśnie piękne oprawy meczowe czy patriotyczne, chociaż tutaj też FIFA czasem reaguje, kiedy coś tam niepoprawne politycznie jest, czy pojawi się jakiś transparent. Natomiast no, gdyby też kibic, jeżeli on jest rzeczywiście kibicem, zdał sobie sprawę z tego, że kibicuje i jest jakąś, no też w pewnym sensie wizytówką, czy klubu sportowego, czy reprezentacji Polski, gdyby on o tym pamiętał i myślał, to myślę, że o wiele mniej tych problemów by było.
To prawda, no też powinniśmy rozgraniczyć jakby dwie kwestie. Kwestie jakby pięknego kibicowania, oprawy meczowej, która co najważniejsze nie powinna zagrażać bezpieczeństwu innego widza, który razem z tym realizującym tą oprawę obserwuje spotkania. A z drugiej strony powinniśmy też powiedzieć o tych, którzy nie przychodzą na mecz po to, żeby kibicować czy poza meczem, I z takimi zjawiskami patologicznymi trzeba stanowczo walczyć i taka też jest nasza polityka, żeby tak wspierać dobre kibicowanie, wspierać tych wszystkich, którzy właśnie chcą kibicować, pięknie kibicować i tworzyć także piękne oprawy, także o charakterze patriotycznym, ale z drugiej strony mocno i piętnować zjawiska zagrażające bezpieczeństwu na stadionach.
Zapraszamy już teraz naszych widzów i słuchaczy do tego, by telefonować. Numery wyświetlają się na ekranach, ale też przypomnę 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa 657 0012, zagranica, dwa numery telefonów 657 0013 i 14 i w naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 6300 i 536 6400. Pan minister Witold Bańka jest z nami. O sporcie trochę, chociaż jeszcze za mało, ale też i turystyka w zakresie działalności Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zresztą sama nazwa na to wskazuje. Jak wygląda Polska pod kątem turystycznym, czyli czy jest celem turystyki innych, a z drugiej strony też w jaki sposób Polacy wypoczywają, jak to wygląda na przestrzeni tych lat, kiedy pan jest ministrem?
No dzisiaj można powiedzieć o tym, że turystyka jest jedną z takich najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki i obserwujemy to w wielu obszarach. Jeśli chodzi o zainteresowanie Polską za granicą, to ono jest bardzo dużo i też się zwiększa. W zeszłym roku ponad 18,4 miliona turystów za granicę odwiedziło Polskę. Ponad co najmniej 82 miliony tak zwanych obcokrajowców, którzy odwiedzili Polskę nie tylko w celach turystycznych. I tutaj mamy takie konsekwentne wzrosty kilkuprocentowe rok do roku. Też jako Polska jesteśmy nagradzani przez wiele prestiżowych też wydawnictw turystycznych czy organizacji turystycznych, które jakby doceniają, mówiąc o tym, że Polska jest jedną z najciekawszych takich destynacji do odwiedzenia. Myślę, że możemy być dumni z tego, że przede wszystkim jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny, otwarty, oferujący naprawdę wysoką jakość usług turystycznych. Mamy się czym pochwalić, jeśli chodzi o krajobrazy, o dziedzictwo kulturalne, dziedzictwo historyczne, no ale także takie aspekty jak choćby turystyka kulinarna, która zyskuje na popularności. Więc jeśli chodzi o turystykę i to, w jaki sposób Polska jest postrzegana, to naprawdę to jest bardzo dobry obraz i mamy tutaj naprawdę spore wzrosty. Natomiast także, co jest warte podkreślenia, to ruch wewnątrzkrajowy, czyli tutaj nastąpiło też spore ożywienie, coraz więcej Polaków docenia Polskę właśnie jako wiele nieodkrytych miejsc, jako doskonałe miejsce na urlop. Także program 500+, który bardzo do tego się przyczynił do wzmocnienia tej krajowej branży turystycznej. Wiele polskich rodzin po raz pierwszy mogło wyjechać na wakacje właśnie dzięki programowi 500+. I to jest piękne i to szczególnie pokazuje, jak ważny, i spoglądam na to z perspektywy tych dziedzin, którymi ja się zajmuję właśnie, czy sportu, turystyki, jak ważny to był program, który zmienił polską rzeczywistość i także bardzo mocno wzmocnił branżę turystyczną i to obserwujemy właśnie spoglądając na liczby, na te właśnie kwestie.
Odbierzmy telefon, bardzo prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja już podwarpacie.
Witamy serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie ojca i pana ministra. Ja chciałbym o szkoleniu młodzieży i może jeżeli pan minister pozwoli, to na konkretnym przykładzie będzie może łatwiej. Choćby o siatkówkę, kiedyś grałem w nią, ja byłem piękny i młody. I szkolenie młodzieży jest chyba w tej chwili wzorcowo zorganizowane, bo mamy szkoły w każdym województwie. Mamy mistrzostwa świata, kadetów, juniorów i potem następuje jakieś takie zastopowanie tego. I konkretnie Skrabes Bełchatów w ostatnich latach wyszkoliła dwóch juniorów. Bartłomiej Nasiewicz i Lizina Gubywaj Serbowie zachwycają się ich grą. Oni wyuczyli się, poszli sobie do zagranicznych klubów i teraz nas leją regularnie. Natomiast w Polsce przecież polskich siatkarzy nie brakuje, przecież zdolnych. Tam przedarło się dwóch czy trzech do kadry, ale na tym koniec. Więc myślę, że tutaj potrzebny jest system, ponieważ te wszystkie kluby sportowe, bo mowa jest o klubach, one są raczej przez spółka Skarbu Państwa i czerpią pieniądze z naszych podatków. Więc czy by nie dobrze było przestać finansowania takich troszkę zużytych już zawodników, którzy w 50% wychodzą w pierwszych szóstkach na parkiety, a jednak spowodować, żeby nasi juniorzy mieli możliwość rozwijania się dalszego i wejścia wszędzie tam, zresztą pan minister wie, na przykład lekkoatletyka, skoki narciarskie, gdzie dba się już od dziecięcych lat o talentów młodzieży, tam mamy ogromne sukcesy. Zastępowanie jakichś zużytymi zawodnikami zagranicznymi, tam gdzie istotnie sukcesy mamy, no spowoduje regres, na pewno. Więc jeśli już kluby są samodzielne, to czy pan minister mógłby właśnie poprzez finansowanie spowodować taki rozwój, żeby juniorzy mieli pełne prawo wejścia na te najwyższe wyżyny, żeby nie było przerwy w ich, bo to są zmarnowane talenty, przerwa w rok, dwa, prawda, to sam pan minister o tym wie. Co pan minister o tym sądzi? Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Anie, pozdrawiamy. Szczęść Boże. Panie ministrze.
No myślę, że pan poruszył bardzo ważny temat. Bardzo ważny temat i problem, który tak trochę dotknęliśmy podczas naszej wcześniejszej rozmowy, czyli takiej właśnie mentalności. Wiele klubów bez względu na dyscyplinę w sportach drużynowych trochę goni za sukcesem, goni za biznesem, za takim docelowym. Mamy rozgrywki, mamy europejskie puchary, mamy ligę, trzeba wygrać i stawiać na obcokrajowców i to jest taki trochę krok donikąd tak naprawdę, no bo to nie wzmacnia sportu jako takiego. Tu jest kwestia taka, że no my jako resort finansujemy przede wszystkim kadry, czyli budujemy to szkolenie dzieci młodzieży, umożliwiając związkom sportowym rozwój tych młodych ludzi poprzez finansowanie ich funkcjonowania czy w szkołach mistrzostwa sportowego, czy w kadrach narodowych i tutaj mamy szereg uzdolnionych młodych ludzi. W siatkówce mamy przecież całą gamę utalentowanych juniorów, którzy zdobywali medale mistrzostw świata, mistrzostw Europy w tych kategoriach juniorowskich i następuje pewien problem później, który też szczególnie jest obecny w piłce nożnej, gdzie eksodusu za granicę, za środkami finansowymi, bądź też niedopuszczania w niektórych innych dyscyplinach, niedopuszczania tych młodych ludzi do regularnej gry. Oni mają się jak ogrywać i to, co pan wspomniał, to sprawia, że te kariery ich są zahamowane. No, tutaj to jest też tak, że kluby mają w tym zakresie pewnego rodzaju pełną autonomię, jeśli chodzi o sport. My jako resort nie możemy ingerować w funkcjonowanie poszczególnych klubów sportowych, ich politykę sportową. My możemy właśnie dbać o kadry juniorów, żeby stwarzać im ogromne, pozytywne warunki też finansowe do rozwoju ich karier, Natomiast no, ingerować w kluby, w ich politykę klubową nie możemy. Możemy tylko zachęcać i apelować szczególnie do związków sportowych, żeby w taki sposób realizowały swoją politykę, żeby ci młodzi ludzie mieli szansę na rozwój i żeby poprzez odpowiednie regulacje, choćby w ligach, stwarzać możliwości takie klubom, żeby zachęcać ich właśnie do inwestowania w wychowanków, żeby to był fundament, tak? No bo jeśli klub stworzy doskonałą piramidę szkoleniową, wychowa sobie zawodników, no to też nie będzie musiał sięgać po innych zawodników z zagranicy.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr Bogdajewicz, moje nazwisko, dzwonię z Ostrowa Wielkopolskiego. Ja z takim zapytaniem i może drobną uwagą do pana ministra. Zainteresowany jestem przede wszystkim, może wcześniej byłem, już jestem starszym człowiekiem, opiekowałem się przy klubie piłki ręcznej Ostrowia szkoleniem młodzieży, naszych wychowanków, żeby później mogli zajmować dobre, godne pozycje w lidze polskiej czy zagranicznej. Cieszy mnie bardzo, że ustami premiera Morawieckiego rząd podjął decyzję o dofinansowaniu Polskiej Ligi Piłki Nożnej przez kolejnego potentata PKO BP. Mam tylko pewne wątpliwości, czy nie należało zrobić konkretnego zapisu, żeby te pieniążki były przekazane przede wszystkim na szkolenie młodzieży w tych klubach. Dlatego, że jak mówił premier Morawiecki, no zależy nam na wyszkoleniu kolejnych Lewandowskich, Ronaldo i Messi. Moje obawy się biorą z tego powodu, czy z tego tytułu, czy te pieniądze nie pójdą na kolejne zaciągi zawodników ze Słowacji, z Czech, czy z byłej Jugosławii. To wszystko. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, panie Piotrze.
Dziękuję bardzo, panie Piotrze, za tą uwagę. Bardzo słuszną, ale taka też jest idea tego projektu. O tym też mówił pan premier Mateusz Morawiecki, że środki, pokaźne środki, które będą przekazywane na, przez sponsorów, przez PKO BP i przez totalizator sportowy, właśnie mają płynąć na szkolenie dzieci i młodzieży. Taka jest też tego idea projektu. Nie chodzi o to, żeby te środki, które będą płynęły do ekstraklasy i poprzez ekstraklasę na poszczególne kluby sportowe były wydawane przez kluby na transfery, bo to jakby traciłoby sens, tylko właśnie na wzmacnianie akademii piłkarskich, na właśnie różnego rodzaju grupy wiekowe i co bardzo cieszy w tym projekcie, którego inicjatorem był pan premier Mateusz Morawiecki, to właśnie fakt, że te pieniądze mają wzmacniać fundamenty, czyli szkolenie dzieci i młodzieży w poszczególnych klubach i to daje też nadzieję, że tutaj w najbliższym czasie, w najbliższych latach sporo się zmieni, bo właśnie taki ma być cel tego projektu.
I zachęta bardzo konkretna w postaci finansowej do każdego z klubów. Ale panie ministrze, też jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, to tutaj ważną kwestią są obiekty, na których to się odbywa. Słyszeliśmy o dofinansowaniu kilku tysięcy takich obiektów, różnych obiektów, od tych małych obiektów aż po duże. Arena lodowa choćby w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie po sukcesach dopiero praktycznie reprezentacji czy Zbigniewa Brudki na Olimpiadzie ktoś się obudził i bardzo dobrze z taką myślą, że no, nie ma gdzie trenować, nie ma zadaszonego toru, więc to jest jedna kwestia, wielka krok i przebudowana też również dzięki ministerstwu. Pytanie o kolejne. Słyszymy Anitę Włodarczyk, widzieliśmy reportaże, filmiki nagrywane z miejsc, gdzie ona trenowała w Polsce, czy obiekty Skry Warszawa, czy to, co po nich pozostało. Jak to wygląda w obecnej rzeczywistości?
To prawda, bardzo mocno stawiamy też na infrastrukturę, inwestując w różnego rodzaju obiekty i tutaj jest ogromna też liczba tych nowych obiektów, którą wspieramy i które powstały i powstaną w najbliższych latach. Tą arena w Tomaszowie Mazowieckim, no, inwestycja zrealizowana w kilkanaście miesięcy. Wiele lat panczeniści, nie tylko panczeniści, czekali na taki obiekt. Dzisiaj on może służyć, szczególnie w tym sezonie zimowym, jako doskonały obiekt do treningów. No i to, o czym ojciec wspomniał, czyli choćby modernizacja małej i średniej Krokwi. Tutaj też wieloletnie zaniedbania, jeśli chodzi o ten obiekt i zabezpieczyliśmy środki na realizację tej inwestycji, około 40 milionów złotych. Chcemy ją podzielić na kilka etapów, tak aby do tej wielkiej Krokwi można było dołączył kompleks, wielki kompleks, który będzie właśnie służył głównie szkoleniu dzieci i młodzieży, tak aby skoki narciarskie na tą naszą jedną z narodowych już dyscyplin sportu wzmacniać i żeby nie zapominać właśnie o tym, że musimy dbać szczególnie o następców naszych obecnych reprezentantów. To będzie kilkuletnia inwestycja, bo ona jest dosyć skomplikowana, a także wymagająca sporego nakładu czasu, tak aby zrealizować ją według odpowiednich procedur. Natomiast chcemy ją podzielić właśnie na etapy, żeby nie zakłócać tego procesu szkoleniowego w porozumieniu i z Polskim Związkiem Narciarskim, ale także z naszymi skoczkami narciarskimi, więc ta inwestycja w tym roku proces przetargowy też zostanie uruchomiony i ona ruszy. Tak samo jeśli chodzi o kolejną ważną inwestycję, o której od wielu lat mówiła Justyna Kowalczyk, to trasy biegowe w Zakopanem. Tutaj ponad 8 milionów złotych zabezpieczyliśmy środków na ten rok i na przyszły i te trasy w przyszłym roku, profesjonalne trasy biegowe w Zakopanem będą gotowe dla naszych adeptów narciarstwa.
Dziękuję. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Wrocławia.
Witam
Panie Piotrze. Chciałem Pana ministra zapytać o szkołę mistrzostwa sportowego. Akurat zajmuję się dyscypliną, która się nazywa pływanie. I w szkołach mistrzostwa sportowego zniknął coś, co się nazywa trener pływania. Jest tylko nauczyciel wychowania fizycznego. Programy są zatwierdzane przez Ministerstwo Sportu. A szkoły w ogóle tego nie realizują. Olbrzymie pieniądze, jak to się mówi, idą gdzieś bokiem, a pytanie jest podstawowe. Są dyscypliny tak zwane wczesne. Jeżeli w szkołach mistrzostwa sportowego dziewczynka w wieku 15, 16, 17 lat nie będzie miała odpowiednich obciążeń, to zapomnijmy o wielkich wyczynach sportowych. Nie ma najmniejszych szans. Cały świat już dawno od tego odszedł i wiemy, że są duże centra w Anglii, w Stanach i tak dalej, które bazują właśnie na tym wieku. Jeżeli my tego nie będziemy realizować, a tylko same programy w ministerstwie będą przybite pieczątką, a nic za tym nie będą szły i kontrole, co się dzieje w tych szkołach, czy program jest realizowany, to nic z tego nie będzie. To jest tylko fikcja i dlatego być może najlepiej pieczątkę przybić i sprawę załatwić, a może trzeba jednak za tą pieczątką coś zrobić więcej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Piotrze.
Dziękujemy za te uwagi. Z pokorą je też przyjmuję. Natomiast zgadzam się, ta podstawowa umiejętność, jaką jest pływanie, powinno się uczyć już od najmłodszych lat. Jest program ministerialny, program Umiem Pływać, który jest dedykowany do dzieci w wieku z klas 1-3, którego głównym celem jest właśnie nauka pływania. Program już funkcjonujący od dobrych kilku lat i my też zwiększyliśmy budżet na ten projekt. Już około 19 milionów złotych jest przeznaczone właśnie na to przedsięwzięcie. Natomiast to, o czym Pan wcześniej wspomniał, to oczywiście można kontrolować, trzeba kontrolować i my to też robimy. Natomiast w jednym momencie nikt nie jest w stanie skontrolować kilkunastu tysięcy nauczycieli, którzy zajmują się choćby w naszym programie SKS jest co najmniej 15 tysięcy nauczycieli, którzy jest opłacanych, właściwie można powiedzieć co trzeci nauczyciel wychowania fizycznego otrzymuje środki w ramach programu SKS, ale także w ramach tych właśnie programów pływackich i owszem zdarzają się pewnie przypadki tego, że ci nauczyciele, ci wychowawcy nie realizują tego projektu, tych założeń, które są dobre i są właściwie i tutaj można powiedzieć oszukują. Natomiast są też jednostki i samorządowe, jednostki, które powinny szczególnie też w własnych gminach, własnych miastach sprawdzać jak te projekty funkcjonują i tak, aby one przynosiły efekty i by te zajęcia się po prostu odbywały.
No właśnie, panie ministrze, na ile jest możliwy nacisk z Warszawy, tak powiem, z tego miejsca, gdzie te pieczątki, jak pan Piotr wspomniał, są przybijane, nacisk na samorządy, by one też rozliczały się nie tylko w kwestiach finansowych, ale rzeczywiście z odrobionego zadania domowego, tak bym to nazwał, czyli z wykonanej pracy, do której są zobowiązani, no a za tym oczywiście te środki finansowe też idą.
No to jest trudny temat właśnie na linii też współpraca z samorządami, bo w wielu samorządach obserwujemy taką zupełnie inną przewartościowanie też akcentów. No to jest tak, że wielu samorządowców szczególny akcent kładzie na sport zawodowy, na finansowanie funkcjonujących w mieście klubów, co nie jest z gruntu rzeczy złe, tak? Natomiast zapomina się o tym, że są kluby młodzieżowe, które są często niedoinwestowane, że w wielu szkołach, w wielu miejscach nie ma zajęć sportowych, albo tak jak wcześniej nasz rozmówca zauważył, są fikcją. Mimo dofinansowania ministerstwa nie ma wsparcia ze strony samorządów właśnie choćby w tej kwestii kontrolnej, no bo umówmy się, no tych kilkunastu urzędników, którzy odpowiadają za dany program w danym departamencie w ministerstwie, nie jest w stanie skontrolować kilkunastu tysięcy beneficjentów w jednym momencie, tak? Więc to jest kompletnie niemożliwa do wykonania kwestia. I tutaj szczególnie ta sprawa takich działań kontrolnych leży po stronie tych, którzy de facto tak naprawdę zatrudniają, bo danego wychowawcę, danego nauczyciela, bo proszę nie zapominać o tym, że dofinansowanie ministerstwa jest pewnym elementem. To jest właśnie, jak sama nazwa wskazuje, dofinansowanie, a nie na 100% wynagrodzenie. Ministerstwo jakby nie zatrudnia de facto, można powiedzieć, pracowników, czy nauczycieli, czy wychowawców w terenie, więc tutaj musi być naprawdę dobra współpraca i szczególny akcent właśnie na poziom realizacji tych zadań.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbyszek Dłubuskiego.
Witamy.
Ja chciałem pytać do pana ministra. Jestem kibicem Różna i nie jest takie po prostu tam, żeby te wszystkie pakiety wykupywać w tych innych telewizjach komercyjnych. Kiedyś było, że jak było na przykład Grand Prix na Różnu, to chociaż pokazywali z pośrodkiem jakieś tam fragmenty, nie? A teraz nie ma nic, czy to telewizji polskiej nie stać na to, telewizji publicznej. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Zbyszku. Żużel mamy.
Dziękuję bardzo. No, to jest tak, że rozgrywki żużlowe, ligowe są w innych stacjach. To jest kwestia też praw do transmisji i to jakby decydenci także odpowiadający za te rozgrywki decydują, komu te prawa sprzedają, więc ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o poziom pokazywania sportu w telewizji publicznej, to naprawdę on jest na to bardzo dużo dobrego się dzieje i się zmienił, choćby jeśli chodzi o takie kwestie pokazywania innych dyscyplin sportu, które kiedyś były marginalizowane, ważnych dyscyplin olimpijskich, na których zdobywamy medale, no zawsze jest tak, że ktoś będzie rozczarowany, że jego ukochana dyscyplina nie jest pokazywana w takich stacjach, jakby chciał, czy w takim też czasie.
Mieliśmy teraz przykład Mistrzostw Świata w piłce nożnej i możemy darzyć sympatią, czy nie darzyć pana prezesa Kurskiego, ale no, widać było, że to było na
najwyższym poziomie, to prawda.
Poziomie i dużo tego było, jeżeli tak. Chodzi o czas antenowy. Prawda?
Także każdy kibic mógł się poczuć usatysfakcjonowany, bo mógł oglądać naprawdę mecze do woli i też studio na bardzo wysokim poziomie.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy. Halo?
Witam serdecznie za prowadzącego pana ministra. Dzwoni Patryk z Ingolstadtu do Bawarii.
Witamy
panie Patryka. Proszę ojca i pana ministra, może dwa słowa na temat swojej osoby. Mam 38 lat, sportem, albo ze sportem mam do czynienia praktycznie od chyba czwartej klasy szkoły podstawowej. W szkole podstawowej biegałem, później poszedłem troszkę w kierunku sportów siłowych, sportów walki. Chciałbym się odnieść do dwóch rzeczy. Nie słucham programu od początku, ale wiem, że była wspominana tematyka dopingu. Moje osobiste zdanie na temat dopingu jest takie, że to jest raczej walka z wiatrakami. Doping był, jest i będzie. Jest on obecny nawet w sporcie amatorskim. Powiem tak, nie należę do grzecznych chłopców. Wiele rzeczy w życiu robiłem. Wiem, jak to wygląda od kuchni. Nie wiem, czy te pieniądze, a nie są to małe pieniądze, które są przeznaczane na walkę z dopingiem, czy to nie są pieniądze wyrzucone w błoto. Ja wiem, że sport powinien być czysty, to jest piękna idea, ale niestety nie jest i nigdy nie będzie. Nie mówię, że wszyscy sportowcy biorą, ale sport wyczynowy no po prostu stawia poprzeczkę ludzkiemu organizmowi tak wysoko, że naturalnie ludzki organizm nie jest jakby z natury stworzony do tego, żeby te wyniki osiągać. To jest sprawa dotycząca dopingu. Natomiast była też mowa chyba o reprezentacji Polski w piłce nożnej. Ja powiem tak, ja na piłce nożnej nie znam się, bo ten sport w zasadzie może dla mnie nie istnieje. Natomiast od strony szkoleniowej...
Wszyscy Polacy podobno się znają na piłce nożnej, także...
No właśnie, problem jest w tym, że ten sport chyba nie powinien już być nazywany sportem narodowym. Bo tak słabe wyniki, jakie osiąga reprezentacja, co do tego tematu reprezentacji i tej definicji też można byłoby wiele powiedzieć, bo co to znaczy reprezentacja? Ci ludzie zjeżdżają się na miesiąc, z tym, że z terminami teraz strzelam, zjeżdżają się na miesiąc przed mundialem, robią jakieś dziwne treningi i potem mają grać na Mistrzostwach Świata. No dla mnie jest to śmieszne. Jest to dyscyplina, w której gra 11 zawodników. Oni muszą być perfekcyjnie zgrani, oni muszą się znać, oni muszą wiedzieć, co który potrafi, na co można liczyć. I tak nasuwa mi się takie skojarzenie. Był kiedyś dawno temu taki film Najlepsi z najlepszych. Tam drużyna amerykańska z drużyną koreańską walczyła w dyscyplinie taekwondo przeciwko sobie. I system szkolenia Amerykanów i Koreańczyków wyglądał tak, że byli zamykani w ośrodku zamkniętym i po prostu ryli do spodu kondycję fizyczną i technikę. I tak powinno wyglądać szkolenie sportowców, którzy reprezentują dany kraj. No nie wyobrażam sobie tego inaczej. Ja czasem widziałem migawki w telewizji z treningów, reprezentacji. No dla mnie osobiście jest to śmieszne po prostu. Podbijają piłkę, robią jakieś tam dziwne pajacyki, rozciągają się przed tymi kamerami. No to jest po prostu jakieś gwiazdorstwo. Te kamery powinny być wszystkie wyrzucone. Ci ludzie powinni naprawdę mieć taką wydolność fizyczną, że przez półtorej godziny powinni umieć prawie sprintem biegać po tym boisku. No tego nie było. Panie i tego chyba
ja pozwolę sobie przerwać. Dziękujemy. Dwie kwestie zostały, myślę, że naświetlone i pozwolimy panu ministrowi, by się odnieść. Doping, no i...
Czyli ja pozwolę sobie fundamentalnie się nie zgodzić z panem Patrykiem, jeśli chodzi o kwestię, bo tak to widzę, że ta wypowiedź raczej podążała w kierunku temu, żeby nie walczmy z dopingiem, a najlepiej go zalegalizujmy, tak? No to jest jakby kwestia, w której absolutnie się nie mogę zgodzić na takie generalizowanie. Co więcej, nie mogę się zgodzić z takim podejściem, że wyniki sportowe można, że organizm stawia tak wysoko poprzeczkę, czy wyniki sportowe, także naturalnymi metodami nie jesteśmy w stanie tych wyników osiągać, bo to jest można powiedzieć takie podejście trochę obraźliwe w stosunku do w ogóle do sportowców, do tych czystych sportowców, a jest naprawdę ich wielu, którzy pięknie i zdecydowanie większość, którzy te rezultaty takie osiągają. No my, Polska Agencja Antydopingowa rocznie wykonuje około 4000 próbek od sportowców. Mamy kilkadziesiąt przypadków rocznie złapania sportowców na dopingu z tej grupy, która jest objęta właśnie tym procesem, tak? Więc cały szereg tych sportowców tak naprawdę jest czystych i tak do tego podchodźmy. Niestety no, tego rodzaju podejście no to zabija ideę sportu i tutaj nie ma mowy o zgodzie na tego rodzaju sposób myślenia i przyzwolenie na doping, przyzwolenie na oszustwo tak naprawdę, bo to jest przyzwolenie na oszustwo. Skutecznie walcząc, zwiększając środki, podejmując się także działalności śledczej, możemy z tym dopingiem walczyć. Ja wcześniej wspomniałem, my go nie wyeliminujemy. To nie jest możliwe, tak? Nie wyeliminujemy przestępstw, ale ograniczymy, ale będziemy wyrzucać oszustów ze sportu i skandal dopingowy, rosyjski skandal dopingowy w Soczi, ujawnienie tego skandalu pokazało, że można walczyć, że można wykrywać. Natomiast to prawda, no, ten przemysł dopingowy podąża wraz z rozwojem technologicznym, niestety podąża bardzo szybko, ale my nie możemy pozostać z tyłu.
No i druga kwestia reprezentacji. Z tego co wiem, treningi są pokazywane właśnie, kwadrans jest dla dziennikarzy, a później jest trening zamknięty. To jest jedna rzecz.
Piłka też ewoluowała, sport się zmienia, to już dzisiaj też nie jest tak, że tylko i wyłącznie ośrodki zamknięte i skoszarowanie zawodników są gwarancją sukcesu. Trzeba też wziąć pod uwagę ten aspekt psychologiczny, to jest też połowa sukcesu. Tak, nie wszyscy mają takie uwarunkowania, które nadają się do tego, żeby właśnie funkcjonować w takim skoszarowaniu. Tak jest wielu sportowców, którzy wymagają indywidualnego podejścia, indywidualnego treningu i też osiągają sukcesy międzynarodowe, więc też nie można generalizować. Ja nie podejmę się oceny ćwiczeń czy bezpośrednich treningów naszych reprezentantów, które były wykonywane i realizowane przez nich, no bo jakby od tego jest też szkoleniowiec i sztab szkoleniowy. Ja wiem jedno, że trening piłkarski też się zmienił. Dzisiaj inaczej są akcenty też postawione. Dzisiaj piłkarz, dobry piłkarz, piłkarz na światowym poziomie, to jest piłkarz, który jest przygotowany pod każdym względem. Siłowym, szybkościowym, wytrzymałościowym, mentalnym, technicznym i taktycznym. Tak? A tak, żeby w każdym z tych elementów dobrze się przygotować, to też są potrzebni fachowcy z wielu tych dziedzin. Więc to trochę inaczej wyglądało w lata wstecz i trochę inaczej ten trening wyglądał, dzisiaj też jest inny.
A propozycja pana Patryka, by jedenastkę mieć cały czas przy sobie. Wiem, że w hokeju w tym roku będzie taka drużyna, reprezentacja, czy zawodników powoływanych do reprezentacji Polski będzie na pewnym etapie uczestniczyła w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokejowej. Czy to jest realne, jeżeli chodzi o piłkę nożną? Chyba?
Nie, to nie jest realne, dlatego że zawodnicy reprezentują kluby. To dzisiaj jest też trochę tak, że dzisiaj trener to reprezentacji to jest bardzo często właśnie selekcjoner, który ma tych piłkarzy na 2-3 dni przed spotkaniem i dzień po meczu do dyspozycji, a tak de facto takie przygotowania nawet przed ważną imprezą, te kilkutygodniowe, to są właśnie czy przy okazji ważnych turniejów i wtedy tak naprawdę wiele rzeczy są jakby piłkarze do dyspozycji szkoleniowca, więc absolutnie nie jest dzisiaj możliwe to, żebyśmy reprezentantów zamykali w jednym klubie, czy żeby cały czas trenowali z trenerem reprezentacji.
Można dywagować, że gdyby się zapłaciło takie pieniądze, jakie otrzymują w klubach,
To jest taki trochę science fiction.
Takie dywagacje, dokładnie. Panie ministrze, jeszcze 5 minut mamy w tej części. Dwa słowa na temat sportu osób niepełnosprawnych, na temat też troski o te osoby, które też z powodzeniem reprezentują Polskę w mistrzostwach czy w olimpiadach, paraolimpiadach.
No to jest ważny filar naszej polityki też sportu osób z niepełnosprawnościami. Tutaj też zwiększyliśmy bardzo mocno środki zarówno na sport wyczynowy osób z niepełnosprawnościami, ale także na sport powszechny. I też pokazując, choćby wyrównując kwestie nagród za medale olimpijskie i paraolimpijskie, zwiększając też poziom tych nagród, jakby też mówimy, że dla nas nie ma różnicy, czy to jest medal paraolimpijczyka, czy medal olimpijczyka, sport jest jeden i bez barier, także tutaj też jakby to bardzo wyraźnie pokazujemy i chcemy ten sport finansować i pokazywać, że to są dzisiaj też herosi, którzy borykając się z takimi naturalnymi trudnościami życiowymi wynikającymi z niepełnosprawności, potrafią właśnie poprzez swoje zaangażowanie sportowe, poprzez swoje sukcesy raz, że pokonywać te bariery, ale także pokazywać i dawać nam przykład. I to ma też ogromne znaczenie właśnie edukacyjne i dlatego też zwiększyliśmy środki na sport osób z niepełnosprawnościami i też w naszej polityce sportowej chcemy pokazywać, że ten sport jest jeden i bez barier dla każdego.
O tym sobie więcej powiemy też w części radiowej. Jeszcze plany na przyszłość, na ten rok, jeszcze pół roku zostało i na rok kolejny. Jakie pomysły, jakie nowe inicjatywy ministerstwa? No,
przede wszystkim wzmacniamy te programy, które są w obrębie sportu dzieci, młodzieży, program klub, program SKS. Chcemy wzmacniać Akademię Zarządzania Sportem, czyli taki też projekt, którego zadaniem jest edukacja przedstawicieli polskich związków sportowych. Poprzez kodeks dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych, który wprowadziliśmy, chcemy też zwiększyć transparentność funkcjonowania związków, unowocześnić ich funkcjonowanie. Teraz niebawem grupa co najmniej 40 sportowców też podpisze indywidualne kontrakty sponsorskie ze spółkami Skarbu Państwa. To każdy kolejny taki element tej piramidy szkoleniowej dla tych zawodników, którzy nie są w teamie 100, a przypominam, że to są młodzi ludzie między 18 a 24, 25 rokiem życia. Czyli dla tych starszych sportowców chcemy właśnie przygotować dodatkowe wsparcie sponsoringowe, tak aby stworzyć im warunki w kontekście przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i w Tokio, i w Pekinie. No i też przygotowujemy pewne zmiany w obszarze sportu dzieci i młodzieży, które uszczelnią też te środki finansowe i też sprawią, że one będą jeszcze efektywniej wydatkowane właśnie w tym obszarze.
wątek finansowania sportu też podejmiemy jeszcze. No i obiecujemy też Państwu, że trochę więcej o turystyce, ale tematów jest tak wiele, że mogliśmy tylko niektóre zasygnalizować i naświetlić. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Ministrowi za tę część rozmów. Dziękuję Państwu za udział, za odbiór, a także za aktywność. Przypomnę, sport i turystyka, osiągnięcia i zadania. Pan minister Witold Bańka, minister sportu i turystyki, jest naszym gościem nadal i tak jak wspomniałem, zapraszam Państwa do Radia Maryja na 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.